paskudzimy tą ziemię w sposób okrutny. Jest to zdecydowanie już nawet nie początek końca, tylko to już jest któryś z etapów tej tragedii, która się rozegra najprawdopodobniej w najbliższych nam latach.
Prawdopodobnie się rozciągnie na kilkadziesiąt, może 100, może 150 lat, więc na pewno nie nasze pokolenie.
Niektórzy twierdzą, że my jesteśmy już ostatnim pokoleniem, które nie będzie miało problemów na przykład z wodą.
I jak gdyby możemy to, co się dzieje w tych takich małych, lokalnych katastrofach, czytać jak pojedyncze kartki jakiejś księgi, którą powinniśmy przeczytać, bo tu są podpowiedzi, co się będzie działo.
Zmiany, one wolno następują i człowiek wolno się do nich przyzwyczaja. Natomiast jeżeli my to zestawimy w słupki, zestawimy liczby, to zaczynają nas przerażać.
Ale może nasze wnuki czy prawnuki będą zmuszone do życia w takim postapokaliptycznym świecie rodem z Mad Maxa. Oby tak nie było.
Klimat jest tym zagadnieniem globalnym, które wszystkim spędza sen z powiek i które dotknie wszystkich bez wyjątku.
To, że klimat się zmienia, naukowcy mówią nam od lat. Jednak z taką intensywnością jak teraz procesy nie zachodziły nigdy. Cztery żywioły świata. Ziemia, powietrze, woda i ogień są nierozerwalnie związane ze sobą i z człowiekiem. To budzi jednak największy niepokój, ponieważ jeśli tam zachodzą zmiany, wpływają one na nasze życie. A widać je już gołym okiem. Dzieją się tu i teraz, z coraz większą siłą na świecie, w Polsce, na Podlasiu i w naszym życiu. Odpowiedzialny za nie przede wszystkim jest człowiek. I tylko człowiek ma szansę im przeciwdziałać. Oby jednak nie było za późno.
Nie ma takiego momentu, że poczekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Więc musimy po prostu krok po kroku już teraz wdrażać te działania, które zapobiegną tej spodziewanej katastrofie, bo wiemy, że ona przyjdzie.
Wszystkie podręczniki klimatologii, z których ja się uczyłem na studiach, są bardziej zabytkowymi publikacjami. Podział na strefy klimatyczne, pory roku, wszystko uległo zachwianiu. Gdzie są 30-stopniowe mrozy zimą? Suwałki, biegun zimna. W tym roku bodajże styczeń czy luty w Suwałkach miał średnią temperaturę miesięczną podobną do tej, jaka była w Budapeszcie.
To jak w tym dowcipie z góralem, który piłował sobie gałąź, na której siedział. Turysta mówi, baco nie piłujcie, spadniecie. Baca nic, baco zostawcie, spadniecie. Baca piłował, zwalił się i mówi, prorok czy co? Więc ten sposób myślenia jakoś nam towarzyszy od dłuższego czasu. Nie planujemy, nie przewidujemy.
Minione 4 lata były najcieplejszymi w historii pomiarów pogody. Kiedy ponad 250 lat temu ulepszono maszynę parową, nikt nie przypuszczał, że to będzie początek spowodowanych przez człowieka zmian klimatycznych. Od tamtego czasu wyrzucamy w powietrze coraz większe ilości gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, ale także metanu i wielu innych. Jak to robimy? Wycinamy lasy, spalamy paliwa kopalne, ciągle zwiększamy liczbę samochodów, hodujemy zwierzęta i eksploatujemy glebę. Piętrzą się też masy odpadów organicznych składowane na wysypiskach śmieci, które gnijąc emitują metan i CO2. Miniony rok był rekordowy pod względem emisji dwutlenku węgla związanej także z pożarami lasów. A to właśnie ten gaz w największym stopniu odpowiada za wzrost temperatury na Ziemi.
Fachowcy w latach 50. twierdzili, że wzrasta stężenie dwutlenku węgla w atmosferze i że powodem tego jest działalność człowieka i że skutkiem tego będzie globalne ocieplenie i że dojdziemy do takiego momentu, gdzie nie będzie już powrotu i dopiero jak się zaczęły rzeczywiście różne ekstremalne zjawiska pogodowe dziać na świecie, zaczęto zwracać na to uwagę, podejmować mniej lub bardziej udane działania zapobiegawcze, no i zobaczymy, jaki tego będzie skutek.
w tych obszarach najchłodniejszych obserwujemy najbardziej spektakularne efekty ocieplenia, bo i problem z wodą stopniejącego śniegu, bo i tego śniegu jest coraz mniej. Z drugiej strony mamy rozmarzającą wieloletnią zmarzlinę i duże wydzielanie dwutlenku węgla, a szczególnie metanu, co potęguje proces zmian klimatycznych. Tak bardziej na południe wszelkie zmiany termiczne polegające na tym, że mamy coraz wyższą średnią temperaturę powietrza, przekładają się na bilans wodny.
Aha, bo jeszcze odnośnie tych, którzy twierdzą, że stopień, dwa stopnie to nic takiego, takie historie już były w przeszłości i było fajnie i było nie. Owszem, mieliśmy okresy nawet cieplejsze niż ten, który jest przed nami, ale nie było wtedy ludzi. Nigdy w historii nie było tak gwałtownych zmian i to jest niepokojące.
Mieszkańcy miast nie bardzo czują ten problem. Mieszkańcy miast w ogóle nic nie czują. Mieszkańcy miast czują tylko ciasnotę i nigdy nie brakowało im prądu w gniazdku. Kaloryfer był zazwyczaj ciepły, woda była zazwyczaj w kranie. W związku z tym to myślenie o przestrzeni, o zasobach, o naszym przetrwaniu jest no, takie sobie, powiedzmy to.
Sami robimy z atmosfery ziemskiej szklarnię. Atmosfera ziemska do tej pory utrzymywała się w pewnej równowadze. Ilość energii docierającej ze Słońca była równoważona ilością energii wypromieniowywanej przez Ziemię. Jeżeli zaczynamy dostarczać do tej atmosfery gazy cieplarniane, gazy te są przepuszczalne dla energii docierającej do Ziemi ze Słońca, ale już nie są przepuszczalne dla energii wypromieniowywanej z Ziemi do atmosfery. Czyli działają tak jak szklarnia. A my w środku. No jeżeli nie otworzymy drzwiczek, to się ugotujemy w końcu. W końcu będzie temperatura 60 stopni, której organizm ludzki nie będzie w stanie wytrzymać. I albo zejdziemy, nie wiem, pod ziemię, no jakoś technologicznie może sobie damy z tym radę, ale nie będzie to życie.
W ostatnim stuleciu średnia temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi podniosła się o blisko 1 stopień Celsjusza i ciągle notuje się jej wzrost. Według wyliczeń do 2050 roku świat musi osiągnąć nieszkodzący Ziemi poziom emisji CO2, jeśli chce utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. Uda się to osiągnąć tylko, jeśli od 2020 roku na całym globie emisja dwutlenku węgla będzie konsekwentnie zmniejszana. O tym najczęściej rozmawiają dziś przywódcy krajów Unii Europejskiej, również Polski. Województwo podlaskie położone jest w strefie nizinnej. Region ma niezwykłe walory przyrodnicze, nie jest wysoko uprzemysłowiony, dominuje tu rolnictwo związane z hodowlą zwierząt. Ponad połowa województwa ma przyrodę niewiele zmienioną przez człowieka. Jednak nie oznacza to, że zmiany klimatyczne nas nie dotyczą, że nie przyczyniamy się do nich i nie mamy na te procesy wpływu. Niestety mamy. Zmieniła się gleba, powietrze i woda. Zmiany klimatu odczuwamy równie dotkliwie jak w lepiej rozwiniętych regionach Polski.
Filozofowie starożytni zastanawiali się nad istotą i strukturą świata i do dziś funkcjonuje pojęcie czterech żywiołów.
Rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, bo mamy przecież jeszcze fale elektromagnetyczne, dualizm korpuskularno-falowy. Nie wchodźmy tutaj w szczegóły. I każdy z nich jest inny. Niewątpliwie żywioł wody jest żywiołem, który jest chyba najintensywniejszy. Jest wielkim skarbem Podlasia.
Woda. Stanowi 3/4 masy dorosłego człowieka. Bez niej nie istniałoby życie na Ziemi. Czerpią ją wszystkie organizmy z gleby i powietrza. W województwie sieć rzeczną tworzą dorzecza Wisły, z większymi rzekami Narwią, Biebrzą, Nurcem i Bugiem, Niemna, rzeka Czarna Hańcza z dopływami Marychą i Szeszupą oraz Pregoły z dopływami Błędzianką i Bludzią. Mamy około 280 jezior. Zdecydowana większość znajduje się w północnej części regionu. Pozostały obszar jest ubogi w wody stojące. Jego zasoby stanowią nieliczne jeziora, wybudowane w większości w ramach programu małej retencji. Sieć wodną uzupełniają stawy i kanały. Biebrza nie jest największą rzeką regionu, ale jej mokradła stanowią największy obszar bagienny w Polsce. Tu wyraźnie widać, jak zmiany klimatu na nią wpływają.
Ja tu Biebrzę pamiętam, jak ze swoim tatą przyjeżdżałem tutaj w latach 60. na ryby. Były nieprzebrane wręcz ilości ryb. Ale czasami żeśmy przyjeżdżali tutaj i już gdzieś tam na stacji ktoś powiedział: panowie, nie ma co jechać, bo mleczarnia puściła ścieki. Tony ryb spływały w dół. 2-3 tygodnie ta rzeka musiała się zregenerować i ona się zregenerowywała. A potem nagle przestały być nieprzebrane ilości ryb. Czyli zaczął się jak gdyby proces takiej degeneracji tych zasobów przyrodniczych. I trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te różne ekosystemy mają jakąś chłonność zanieczyszczeń albo takiego stresu, które to zmiany mogą być odbudowywane, ale nie są to zasoby bez dna. I te rzeczy niestety już się skończyły.
Jesteśmy teraz w Narwiańskim Parku Narodowym w Śliwnie. Patrzymy na Dolinę Narwi, przed nami moczary rozległe, z trzciną przede wszystkim. Tam gdzieś w krzakach trzcinnik śpiewa. O tej porze roku powinniśmy mieć znacznie więcej wody. Sytuacja się nieco poprawiła po deszczach, ale wczesną wiosną, kiedy cała dolina stała pod wodą, w tej chwili o tym zalewie możemy zapomnieć. A to oznacza bardzo poważne przekształcenia w ekosystemie. Jeśli go nie będzie, no to będziemy mieli sukcesję roślinności, będziemy mieli przesychanie gleb, będziemy mieli mineralizację gleb i zamiast gleb torfowych będziemy mieli murszę i tak dalej, krok po kroku. No, jeśli spojrzymy na rzeki, to jest słabo. To znaczy, że poziom wody w rzekach, poziom wody gruntowej obniża się bardzo regularnie i z tym będziemy mieli poważny kłopot.
Tutaj za mną jest studnia. W tej chwili ona jest całkowicie sucha. Ma tam chyba 4 kręgi. To są takie rzeczy, które nie działają na wyobraźnię. Na wyobraźnię działa to, że na przykład usycha drzewo, albo nie ma wody do wypicia, nie ma deszczu. Ludzie to zauważają. Natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, że wody gruntowe, które tutaj są, które były kilkadziesiąt lat temu na głębokości gdzieś 1,5 metra, w tej chwili trzeba byłoby kopać do 6 metrów. Makabrycznie. I efektem tego są te wszystkie zmiany, które obserwujemy. Obserwujemy zamierające drzewa, które mają osłabiony swój organizm i stąd są podatne na ataki innych roślin albo innych zwierząt, które je zaczynają konsumować. Tylko ludzie o olbrzymiej świadomości kilkadziesiąt lat temu takie rzeczy mogli przewidzieć. Chociażby budowę zbiornika Siemianówka. Kilku profesorów z Białowieży powiedziało, że jest to zupełnie irracjonalny pomysł, żeby budować tego typu zbiornik. No i te wszystkie czarne scenariusze sprawdziły się. Aczkolwiek znowu, jeżeli się spytamy takich meliorantów, to oni powiedzą, no dobrze, tam poziom wody spadł, ta woda nie jest może specjalnie dobra, ale jednak ludzie sobie pobudowali domy, jest plaża, można pływać, wędkarze są zadowoleni. Ale nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że oddziaływanie zbiornika Siemianówka w pewnym sensie wykończyło Puszczę Białowieską. Paradoksalnie poziom wody obniżył się.
My na razie sobie tak beztrosko czerpiemy wodę z głębszych poziomów wodonośnych, a one się odtwarzają bardzo, bardzo powoli. I jeżeli będziemy używali wody pitnej do trywialnych celów, takich jak mycie samochodów, a nie czerpali zmagazynowanej wody deszczowej, to pewnego dnia i z tymi zasobami będziemy mieli kłopot. U nas jeszcze nie było alarmujących informacji, że beczkowozy ruszyły w województwo i dostarczają wodę do miejscowości, w których jej zabrakło, ale wszystko przed nami. Magazynowanie wody to to kluczowe zadanie na najbliższe dekady i zastanówmy się tylko w jaki sposób. No, czy zbudowanie zbiornika zaporowego, płytkiego, ciepłego, z którego paruje więcej niż wpływa, jest dobrym i efektywnym sposobem? No nie zawsze. To ładnie wygląda. Jako pomnik wójta czy burmistrza może się znakomicie sprawdzić, ale użyteczność i efektywność czasami może być kwestionowana.
Natomiast te głębokie zasoby na naszym terenie są całkiem spore i ku zdziwieniu, na przykład Białystok, raczej mogę powiedzieć w 90 kilku procentach nie doświadczy niedoborów wody. Ale są takie miejsca, gdzie nie ma warunków naturalnych i tam, na przykład na Kurpiach, gdzie ten poziom wodonośny jest bardzo głęboki, to wymaga i zwiększenia energii i tak dalej przy wydobyciu i kosztów pozyskania.
Brama do naszego ogródka metalurgicznego. Deszczomierz. Najprostsze urządzenie do pomiarów metalurgicznych. Deszczomierz Hellmana. Od początku w zasadzie prowadzenie obserwacji meteorologicznych używany. Nic nie ma, pusto. Owszem, są miesiące, kiedy tego deszczu jest mało, ale bardzo często potem, na przykład w okresie letnim, zdarzy się kilka ulew, w których spadnie jednorazowo po 80-100 mm wody, no i bilans wyjdzie nam na zero. Deszczu pada tyle samo, ale jest zasadnicza różnica między opadem, kiedy 80 mm deszczu spada nam w ciągu godziny, a sytuacją, kiedy te same 80 mm spada w ciągu 3-4 dni takiego ciągłego, spokojnego deszczu. I większość tego opadu niestety spływa szybko kanałami, rowami melioracyjnymi, rzekami, dalej do większych rzek, a potem do Bałtyku. A w przypadku miasta to w ogóle o retencji w zasadzie nie można mówić. Cała ta woda po tym betonie spływa do kanalizacji miejskiej. Na dodatek ta kanalizacja nie jest przewidziana do tak intensywnych opadów. Podtapia w wielu miejscach na ulicę, a tak naprawdę ta cała woda powinna się wchłaniać. No i jak mówimy o wodzie, to nie możemy zapominać jeszcze o śniegu. Śnieg to też jest woda, tylko w stanie stałym. Kiedy mamy ciepłe zimy, to często zimą mamy opady deszczu. Ale te opady nie powodują równoważnego w stosunku do śniegu zasilenia wód gruntowych.
Wtedy, kiedy mamy okres wegetacyjny, kiedy roślinność domaga się każdej porcji wody, my jej po prostu nie mamy. Po drugie, mamy tę sytuację, w której temperatury latem wyraźnie rosną. Jest coraz więcej dni, w których temperatury przekraczają 25 stopni Celsjusza, a to oznacza wzmożone parowanie. No i efekt jest taki, że po prostu wody zaczyna nam brakować.
Są badania naukowe, które pokazują, że większość deszczu, która generowana jest w Europie, jest efektem istnienia lasów. Po prostu lasy są maszynami produkującymi deszcz i my to wiemy o lasach tropikalnych, ale jeszcze 2, 3, 5 lat temu nie wiedzieliśmy, że nasze lasy generują deszcze. I jeżeli popatrzymy na lesistość w Polsce od Poznania do Lublina przez Łódź, to tam lasów prawie nie ma. I jeżeli popatrzymy na lesistość w Niemczech, nawet w okolicach Berlina, to tam jest lesistość dużo większa i tam więcej pada.
Jeżeli mamy wzrost temperatury powietrza, to automatycznie wzrasta średnia temperatura wód powierzchniowych, w tym rzek. No, ostatnimi czasy, już prawie 20 lat, nie mieliśmy problemu z zatorami kry i lodu, które były zawsze takie wielce kłopotliwe na Narwi, na Bugu, a teraz znów mamy bardzo wczesne pojawienie się warunków cieplnych i w maju już nieraz można było się kąpać, a przecież jest taka tradycja, że kąpiemy się dopiero po Piotrze i Pawle.
I gwałtowne zjawiska różne. Z czym się zgadzają wszyscy meteorolodzy, klimatolodzy, to, że czeka nas czas gwałtownych, ekstremalnych zjawisk meteorologicznych. Do tych gwałtownych zjawisk tu w naszej szerokości geograficznej możemy zaliczyć te letnie burze, bardzo gwałtowne, to nawet nie burze, ale superkomórki burzowe, które niosą ze sobą zarówno trąby powietrzne, ulewne, gwałtowne bardzo, opady deszczu, gradu, no i bardzo silne porywy wiatru.
Drugi żywioł to powietrze, no i Podlasie może być dumne poza jedynie naszym miastem. czyste powietrze to tlen, brak benzoipirenu albo jego bardzo niskie stężenia. Przywabia turystów, ludzie, którzy lata temu, nie wiem jak teraz jest w Krakowie, przyjeżdżali do Białegostoku, przez pierwszy dzień to w zasadzie całą dobę spali. Szok tlenowy na Podlasiu.
Powietrze jest żywiołem, bez którego nie mogłoby istnieć życie. Jego jakość odpowiada w dużej mierze za nasze zdrowie. Na Podlasiu działa 6 stacji monitorujących zanieczyszczenie atmosfery, z czego 3 umieszczone są w Białymstoku. Dotychczasowe pomiary wskazują, że ewentualne zwiększenie zanieczyszczeń ma charakter incydentalny. Eksperci przyznają jednak, że polskie normy są dużo mniej restrykcyjne niż europejskie. To, co w Paryżu traktowane jest jako stan alarmowy, w Białymstoku uznawane jest za stan bardzo dobry i mieszkańcy nie są o tym informowani. Nie mamy więc się z czego cieszyć. Północno-wschodnia Polska była też dotąd najzimniejszym po górach regionem w kraju. Zimy tu trwały długo i były srogie, przedwiośnie mijało szybko, po czym następowało krótkie, ale gorące lato. Tak było, ale już nie jest.
Myśmy o jakości powietrza już mówili od diabli wiedzą jak dawno. Na rozmaitych spotkaniach w województwie mówiło się, że nie jest dobrze, że warto poświęcić temu uwagę, że smog i tak dalej. Wszyscy kiwali głową tak z lekkim politowaniem, zrozumieniem. Aż tu w 2017 nagle temat się przebił do mediów. I wtedy wszyscy tropili smoga, tak jak Yeti.
Dopóki nasza cała energetyka będzie oparta na węglu, a w dużej mierze na węglu brunatnym, który jest szczególnie szkodliwy, to sytuacja się nie będzie poprawiała, choć i tak wydaje mi się, że się robi stopniowo nieco lepiej.
No to zależy, gdzie się pojedzie. Jeżeli pojedzie się do małej miejscowości, przy takim specyficznym układzie atmosferycznym, w którym to powietrze stoi nad miejscowością i temperatura spadnie i człowiek się zaciągnie głęboko, to dojdzie do wniosku, że nie jest naj. Że palenie węgla w tych strasznie prymitywnych piecach, no daj Boże, żeby tylko węgla. Jak jest źle, skoro nie ma żadnych wyników, które by to potwierdzały? A stacje pomiarowe, które są zlokalizowane tu i ówdzie, mówią, że jest dobrze. Zgoda z tym, że jeżeli by teraz pokusić się o pomiary w tej bardziej wiejskiej części Białegostoku, no to wtedy wiadomo, że powietrze wcale takie dobre nie jest. I oczywiście daleko nam do Krakowa czy innych miast, w których jest fatalnie, ale my leżymy trochę także w innej sytuacji topograficznej. U nas nigdy nie będzie tak źle. Nie jesteśmy w kotlinie, nie jesteśmy w takim miejscu, w którym układy atmosferyczne mogą konserwować ten zły stan powietrza.
W tej chwili w zasadzie mamy 2 pory roku, ciepłą i chłodną. W czasach, kiedy ja się wychowywałem, upały 30-stopniowe zdarzały się w Polsce, ale 1-2 dni. W tej chwili mamy takich dni średnio latem, przynajmniej 10, może 15. Dodatkowo przeważnie bardzo ciepłe noce z temperaturą minimalną, nie spadającą poniżej 18, a często poniżej 20 nawet stopni. A wszystko na to wskazuje, że za 10-20 lat może się okazać, że będziemy mieli może nawet 35 upalnych dni w ciągu lata. Ja już od kilkunastu lat, kiedy myślę w ogóle o nowym samochodzie, to jeden z pierwszych na razie elementów, na który zwracam uwagę, czy ma klimatyzację. Dawno temu, w latach 60-70, jazda samochodem nad morze, przeważnie trasa wiodła przez Mazury, kręte, wąskie szosy, porośnięte starymi drzewami, zacienione. Teraz jeździmy znacznie szybciej, autostradami, wyczyszczonymi z zieleni. Słońce praży tam niemiłosiernie. Autostrada jest szeroka, ma 3 pasy granatowego asfaltu, który dodatkowo się nagrzewa. To samo w miastach, jak wygląda rynek Kościuszki w Białymstoku. Ani krzaczka, ani drzewka. Latem, jak tam słońce przygrzeje, no to jest patelnia.
W tym momencie globalne podwyższanie temperatury może spowodować pojawienie się gatunków ciepłolubnych. Jednym z takich przykładów jest przepiękny skądinąd motyl, rusałka osetni, który pojawia się w Europie i w Polsce. Można w związku z tym pomyśleć, że populacje niektórych gatunków, owadów i nie tylko, będą na tych zmianach klimatu korzystać.
Już od lat coraz więcej gatunków ptaków przylatuje znacznie wcześniej. dostosowując się do tego, że wiosna przychodzi coraz szybciej. Wiele z nich odżywia się owadami, na przykład takie sikory. I w momencie, kiedy klują się ich młode, musi być dostępność gąsienic odpowiednia do wyżywienia swoich piskąt. Gdyby robiły to jak zwykle, nie dostosowywały się do zmian klimatu, to niestety piskęta nie miałyby co jeść. Drugi aspekt, który się nasila bardzo intensywnie w ostatnich latach, to jest zimowanie wielu gatunków.
Mamy bardzo wyraźną ekspansję tych gatunków południowoeuropejskich. Na przykład od kilkunastu lat obserwujemy czaple białe. Myślę, że pod względem liczebności zaczyna dorównywać już naszej autochtonicznej, tworzy kolonie lęgowe, zresztą, żeby było śmieszniej, razem z tą naszą, polską czy europejską. Jak się jedzie z Białegostoku do Warszawy, to gdzieś tam po drodze są takie duże stawy rybne, setki tych czapli można podziwiać. Mało tego, mamy takie spektakularne przypadki lęgów papug. Kilka lat i będziemy mieli te papugi także tutaj. Będzie to coś dziwnego.
I ziemia. Na Podlasiu mamy gleby bielicowe, gleby małożyzne, niezwykle cenne, bo przecież rosną na tych glebach puszcze kryszyńska, augustowska, białowieska. Gleba nieskażona chemicznie, nieskażona przez przemysł, nieskażona przez człowieka, jest najcenniejszym skarbem przy restytucji ekologicznej, przy odtwarzaniu siedlisk.
Położenie geograficzne regionu ma decydujący wpływ na kształt rolnictwa, głównej gałęzi gospodarki. Surowy klimat i słabe gleby powodują, że rolnicy przystosowali kierunki produkcji do walorów środowiska. Podlaskie ma największy odsetek użytków zielonych spośród wszystkich województw kraju. Wykorzystuje się to, rozwijając chów bydła mlecznego i mięsnego. Jesteśmy też w grupie województw, w których wytwarza się najmniej odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca. Jednak i u nas śmieci stają się coraz większym problemem.
Dzisiaj byłem nad Biebrzą, no i to są sterty plastików. 90% tych wędkarzy nie zabiera ze sobą śmieci. Jest to przerażające. Ten brak świadomości. Nie wiem, czy ja takie rzeczy powinienem mówić, ale okazuje się, że cząstki mikroplastiku są już w nasieniu męskim na przykład. Czyli fakt tego, że mamy, nie wiem, odzież zbudowaną z plastiku, pijemy z tych butelek plastikowych, te mikrocząsteczki plastikowe w zasadzie już są wbudowywane w nasz organizm. Konsekwencje są takie, że mamy taką, a nie inną sytuację z chorobami nowotworowymi, z chorobami związanymi z układem immunologicznym. Każdy w zasadzie z nas ma problemy z układem pokarmowym. Co za to odpowiada? Nie jakaś satelita, która krąży.
Dlatego powracamy chociażby do opakowań szklanych. Przy okazji będziemy mieli więcej ilość krzemu. Szkło to przede wszystkim SiO2, a w związku z tym panie od razu będą miały ładniejsze włosy.
Natomiast sytuacja, że zmienia się liczba opadu albo ten opad jest w innej porze roku, będzie powodowało zmiany w tej wierzchniej warstwie profilu glebowego, od której w zasadzie wszystko zależy, czyli chociażby rolnictwo.
Okazuje się, że dodawanie na przykład nawozów azotowych powoduje intensywną mineralizację materii organicznej, a w związku z tym mamy coraz mniejsze zasoby próchnicy w glebie. I jest to powszechne zjawisko, znane jeszcze z innych aspektów, że podczas zagospodarowania i stopniowej uprawy, szczególnie zbóż, mamy zmniejszające się zasoby materii organicznej. A ta znów bardzo wpływa na zdolność gleby do kumulacji wody. Były wyliczenia, że gdybyśmy zwiększyli o 0,1% zawartość próchnicy w polskich glebach, to by w glebach pozostało wody tyle, ile jest w zbiornikach zaporowych. Zmiany w systemie politycznym i w systemie gospodarczym wymusiły poszukania takich sposobów gospodarowania, żeby przychód był jak największy. W związku z tym rolnicy bardzo szybko się dostosowali.
Tylko rzepak, 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 rzepak i nic więcej. Przecież w latach 70., kiedy zaczynałem latanie szybowcowe, kiedy latało się tu nad naszym regionem, nie było żółtych pól, nie było w ogóle rzepaku. Były kartofle, były zboża. To też jest jakiś znak, no może też i ekonomiczny, bo się bardziej opłaca uprawiać rzepak albo kukurydzę, na przykład kukurydza. Kto w latach 70. tam uprawiał kukurydzę w tym kraju? A w tej chwili to żółte pola po horyzont. A nie wiem skąd się bierze teraz zboże, skoro się go tu prawie w ogóle nie uprawia. Zamknięto wszystkie cukrownie, więc chyba się nie opłaca też i buraków uprawiać.
Ale pojawiła się zwiększona podaż na pasze dla zwierząt. W związku z tym rolnicy przystąpili do intensywnej, masowej produkcji zielonki. I przede wszystkim na produkcję bydła mlecznego, trzody chlewnej. I tutaj mamy pojawianie się w coraz większym stopniu kukurydzy. Trzeba pamiętać, że kukurydza jest dosyć wymagającą rośliną, jeśli chodzi o temperaturę. Jeszcze w latach 50. i 60. nie było uprawianej kukurydzy. Było za zimno i ona nie dojrzewała.
I wystarczy popatrzeć na te bardzo duże powierzchnie, które kiedyś były łąkami, polami. W tej chwili są to w dużej części połacie zarośnięte przez gatunki północnoamerykańskie, na Włoci na przykład. A to jest między innymi efekt zmian klimatycznych i tej olbrzymiej antropopresji. Te ekosystemy będą się upraszczały, te struktury wewnętrzne będą ulegały skróceniu. W lesie grądowym na 100 metrach kwadratowych można spotkać 60-70 gatunków roślin. Te proste ekosystemy, które najprawdopodobniej wykształcą się w najbliższym czasie, będą miały 3-4 gatunki, 10. Mamy tego przedsmak na bagnach biebrzańskich. Gatunkiem, który zaczyna dominować na bagnach biebrzańskich, a który całkowicie zdominował już na przykład Nerwieński Park Narodowy, jest Ścina.
Jesteśmy na granicy miasta, a jednocześnie w dolinie rzeki Supraśl, w tym miejscu, gdzie rzeka Biała uchodzi do rzeki Supraśl. Jednocześnie mamy tutaj niedaleko zrzut ścieków oczyszczonych z miasta Białegostoku. Obszar zmeliorowany. Tutaj widzimy, że stan szczególnie roślinności wskazuje zaznaczającą się degradację, już odpowiedź na wyraźnie zmienione środowisko glebowe i jednocześnie środowisko wodne.
Podejrzewam, że nie można jednoznacznie powiedzieć, jaka będzie sytuacja tutaj na podwórku. Świerk mamy w Polsce północnej, północno-wschodniej szczególnie. Potem mamy pas bezświerkowy i dopiero świerk się pojawia na Przedgórzu i w polskich górach. Najprawdopodobniej ten bezświerkowy pas, który jest w Polsce Środkowej, który zresztą znamionuje największe kłopoty z wodą, przesunie się na północ. I te gatunki, które właśnie zachowują się tak jak świerk, będą jako pierwsze ustępowały. Co jeszcze? Takie ekosystemy, tak jak torfowiska, zginą.
Oczywiście ja nie zadaję sobie teraz pytania, czy będzie można migdały uprawiać i hodować w Polsce, czy winorośle będą albo bananowce rosły na Podlasiu. Tego nie wiem, nie chciałbym o tym mówić, natomiast można w związku z tym pomyśleć, że populacje niektórych gatunków, owadów, będą na tych zmianach klimatu korzystać. Dobrym przykładem jest gatunek ssaka drapieżnego, który kilka lat temu pojawił się w Polsce, jakim jest szakal złocisty. Notabene po raz pierwszy obserwowany w Dolinie Biebrzy koło miejscowości Gugny. Przyszedł do nas pewnie z południowego wschodu. Szakale oczywiście występują bardzo licznie w Chorwacji, ale generalnie są dość pozytywnie postrzegane, ponieważ one żywią się gryzoniami i są przez to sprzymierzeńcami rolników. Jeśli chodzi o inne gatunki inwazyjne, ponad połowa jest oczywiście zawleczona zupełnie nieumyślnie, ale już na przykład biedronki azjatyckie, czy zwane czasem chińskimi, na pewno uciekły z upraw szklarniowych, gdzie miały zwalczać mszyce i przyszły do nas z zachodu, także nie mogły przylecieć z Chin. No i ogień. Jest wielka fascynacja ogniem człowieka. Niestety Polacy zrobili z wiosennego wypalania traw sport narodowy. Są absolutnie przekonani, że to dobrze. I niestety w sensie genetycznym trochę mają rację, bo nasz gatunek tysiące lat temu wypalał lasy, żeby na tych miejscach tworzyć pola uprawne. Hello, teraz to nie działa. Teraz to tylko szkodzi.
Najbardziej niszczycielski dla zwierząt i ludzi żywioł to jednak ogień. Pośród skutków zmiany klimatu wymienia się coraz częstsze występowanie pożarów lasów, stepów czy torfowisk. Takie pożary to wzrost emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, co także przyczynia się do ogrzewania naszej planety. Pożary trawią coraz większe połacie ziemi w regionie. Jednym ze skutków zmian zachodzących na naszych oczach są także ekstremalne zjawiska pogodowe.
Do tych gwałtownych zjawisk tu w naszej szerokości geograficznej możemy zaliczyć te letnie burze, bardzo gwałtowne, superkomórki burzowe, które niosą ze sobą trąby powietrzne. Tych zjawisk jest coraz więcej.
Wszystkie pożary są wywołane praktycznie ręką człowieka. Jak się to wszystko zmieni w warunkach suszy, no to podejrzewam, że takie wyładowanie jak przywali gdzieś w jakiś bardzo suchy taki las sosnowy, to kto wie, czy nie wywoła takiego pożaru. Ogień będzie nam towarzyszył o wiele częściej niż to było do tej pory.
Tak patrzyliśmy z przerażeniem na to, co się działo w tym roku w Australii, ale nikt się tym specjalnie nie przyjął. A Australia gdzieś tam na końcu świata, no tam w Australii to tak, to tam to może być. A tu raptem nie minęły 2-3 miesiące i mamy prawie podobną sytuację u nas na Podlasiu. I to, co dziwniejsze, na bagnach. No bagna nam się palą. No ale jak te bagna wysychają, poziom wody się obniżył o ponad metr. Takie są tego skutki.
Przeklinają mnie, ale ja wieszczę straszne pożary nad Biebrzą. To się będzie paliło w sposób okrutny. Wypali się ta Biebrza.
Jeżeli płonie najbardziej mokry obszar Polski, to musiało się stać coś bardzo złego. Na Podlasiu susze są już od wielu lat, niektórzy nawet twierdzą, że od około 20 lat, z bardzo krótkimi okresami poprawy sytuacji. Współczujemy rolnikom, których dotyka susza, ale zdajemy sobie sprawę, że pójdziemy do jednego i drugiego sklepu i kupimy produkt, no może trudno, nie polski, ale go kupimy i zjemy. Tylko zapominamy o tym, że ta susza spowoduje raz, że te produkty bardzo podrożeją, że wzrośnie transport produktów spoza Polski, czyli zużycie benzyny, ropy, gazów, wzrośnie zanieczyszczenia środowiska, z kolei zanieczyszczenia powietrza, zwiększą ilość kwaśnych deszczy w Polsce, a kwaśne deszcze zaczną jeszcze bardziej niszczyć lasy.
Ale czy to wyklucza gwałtowne opady okresowe i podtopienia? No właśnie nie wyklucza, bo gwałtowne zmiany klimatu przewidują w tych miejscach jednych ocieplenie, w drugich ochłodzenie i na przykład w tropikach obniży temperatury, a nie podwyższy. Bardziej się temperatury będą podwyższać w rejonach bardziej północnych, czyli też na Podlasiu. Może mamy namiastkę Armagedonu, ten pożar z Biebrzy, mam na myśli, to nam podpowiada.
Za te zmiany, które widzimy już gołym okiem, odpowiada człowiek, który rozpanoszył się na ziemi, korzystając nierozważnie z jej zasobów i emitując zanieczyszczenia. Jak mówią naukowcy, rokiem progowym, w którym zmiany klimatu mają zachodzić bardziej intensywnie, jest 2050. W skali globalnej to naprawdę niewiele czasu. A jeśli nie zdążymy?
Już jest pozamiatane. Olbrzymia chłonność przyrody i zdolność do regenerowania została złamana, naruszona. Jest to kwestia tych, nie wiem, 20-30 lat i nastąpi załamanie, które wcale nie oznacza światowej tragedii dla populacji ludzkiej, ponieważ takie makabryczne scenariusze się już w historii Ziemi zdarzały. Olbrzymie populacje, społeczeństwa, które dochodziły do bardzo wysokiego poziomu rozwoju, chociażby w Ameryce Południowej, i w ciągu kilkudziesięciu lat ginęły, bo takie mamy dane już archeologów, były skutkiem tego, że zostały naruszone te podstawowe prawa przyrody. Nie wiem, kto zginie.
Tutaj się zrobi cieplej, ale dalej na południu od Europy może zrobić się tak gorąco i sucho, że nie da się tam żyć. I kilka milionów, może kilkaset milionów ludzi będzie musiało się stamtąd wynieść, dokąd oni pójdą. A my co, zamkniemy bramę? Samo życie w mieście może się okazać prawie niemożliwe. Większość z nas w Białymstoku mieszka w blokach. Bez klimatyzacji życie w bloku, nawet już w tej chwili latem, bywa prawie niemożliwe. No jeżeli będzie klimatyzacja, to skądś trzeba wziąć prąd, żeby zasilać tę klimatyzację. Jak rzeki zaczną obniżać swój poziom wody, no to elektrownie zaczną mieć problem. Trzeba będzie myśleć o jakichś innych źródłach energii i tak dalej. Wszystko ze wszystkim jest tak powiązane, że naprawdę trudno sobie wyobrazić, co będzie tutaj dalej.
W 2015 roku prognozowano, że temperatura w Polsce w ciągu najbliższych 20 lat wzrośnie o niecały stopień, a opadów nie przybędzie. Właśnie mamy to, co mamy. W 2015 roku jeden z naukowców to opisywał. W konsekwencji może niemal całkowicie wyginąć sosna, świerk, brzoza, czyli 75% drzewostanu naszych lasów. Jak to ma się do zwierząt? Sosna, świerk jest główną podstawą bazy żerowej łosia. Może to oznaczać, że gdy wyginą podstawowe gatunki w Polsce, łoś nie będzie miał co jeść. Pójdzie na pola, tylko zimą na tych polach niczego nie znajdzie. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku jelenia i sarny. Są to zwierzęta wyjątkowo leśne. W sezonie wegetacyjnym z kolei te zwierzęta wyjdą na pola. Ale rolnictwo na to nie pozwoli. Co więcej, mamy całkiem sporo wilków, dość stabilną populację rysia. Te zwierzęta polują na sarny, jelenie. I teraz, gdzie spotkamy wilka? Tak jak w bajce o czerwonym kapturku, czerwony kapturek wybrał się do babci, do lasu, ale jeśli wskutek zmian klimatycznych lasy znikną, na Podlasiu również, to wilk wybierze się do czerwonego kapturka na przystanek, z którego czerwony kapturek gimbusem wybiera się do szkoły. To brzmi jak straszna bajka, ale tak będzie, bo wilk pójdzie za swoim pokarmem, pójdzie za sarną, która będzie na terenach otwartych. A społeczeństwo do tego nie dopuści, żeby dzieci na przystanku oglądały przechadzające się wilki.
A nie wiem, czy mój syn, który ma 30 parę lat, obawiam się, że jak będzie miał tyle lat, co ja, będą to czasy, kiedy woda będzie kosztowała wiele więcej tutaj na Podlasiu niż, nie wiem, w tej chwili Coca-Cola. Myślę, że ta populacja europejska jednak nie przeżyje. Znaczy przeżyje kilkanaście milionów. Czy brzmi to tragicznie? Tego typu wypowiedzi, tego typu alarmy są bez przerwy traktowane jako wymysł jakichś ekoterrorystów. Nikomu się taki scenariusz nie mieści w głowie, nawet tym, którzy to opowiadają.
Podobno jest już za późno, by tylko straszyć, bo większość niepokojących zjawisk klimatycznych obserwujemy już teraz i można już mówić o kryzysie klimatycznym. Czy jesteśmy w stanie utrzymać zmiany na takim poziomie, byśmy mogli przeżyć?
Możemy się jakoś ratować. No bo oczywistą sprawą jest, że jeżeli już się społeczność naukowa umówiła, że w znacznym bardzo stopniu zmiany klimatyczne są spowodowane naszą ludzką działalnością, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych, będziemy mogli w jakiś stopniu hamować postępujące ocieplenie. To jest numer jeden, absolutnie co do tego nie ma wątpliwości. Te zmiany są takie dosyć trudne do ogarnięcia. Ta nieliniowość w przyrodzie jest straszna. My na razie nic nie widzimy, aż tu nagle coś nam tąpnie. Tu nagle jakaś będzie mniejsza bądź większa katastrofka. Trzeba się na te zmiany po prostu szykować. To znaczy inaczej gospodarować wodą w zlewni. To jest podstawowa sprawa.
I na przykład z uporem maniaka kosimy trawę, pomimo że jest susza. I co robimy? I podlewamy ten trawnik, który skosiliśmy. No bo przecież jest susza, a mój trawnik musi być podlany. A każdy z nas, kto ma trawnik, się nad tym zastanowi, jak bardzo nierozsądnie postępuje, to może właśnie wygraliśmy.
Uważam, że świetnym pomysłem są łąki kwietne, które miasto założyło. Czemu wszyscy sadzimy w ogrodach tuje albo jakieś iglaki? A czemu nie liściaste drzewa? Takie drzewo liściaste po pierwsze zatrzymuje wodę w glebie, po drugie latem daje cień, w cieniu takiego drzewa jest 5-7 stopni chłodniej niż na odkrytej przestrzeni. A my sobie wszystko wybetonujemy polbrukiem, jest czysto, owszem, ładnie, elegancko, ale smażymy się potem w tym polbruku, musimy wejść do domu, włączyć klimatyzację, a z tego domu wyjść do samochodu, który ma klimatyzację, inaczej się nie da żyć. Oszczędzanie wody, no co za wielki problem, jeżeli w umywalce postawimy małą miseczkę, myjąc ręce, zbierzemy całą miskę wody, możemy ją zużyć do spłukiwania toalety.
Spokojnie powinniśmy się zmieniać. Można zacząć od ograniczenia używania pojazdów silnikami spalinowymi. Wzorzec konsumpcji powinniśmy zmienić. To znaczy zmniejszyć ilość zjadanego mięsa. Produkcja mięsa, jak to okropnie brzmi, prawda? Produkcja mięsa. Kiedyś zwierzę się hodowało, ze łzami w oczach szlachtowało, a teraz się produkuje. Więc produkcja mięsa jest ogromnie wodochłonna. Zmniejszyć naszą chęć jedzenia rzeczy egzotycznych. Po namyśle powinniśmy dojść do wniosku, że transport jest naprawdę dużym obciążeniem dla środowiska. Poza tym uprawa, nawadnianie, ogromne ilości energii włożonej w produkcję pestycydów, nawozów sztucznych, sama obróbka gleby, to wszystko powoduje, że niektóre z tych intensywnych upraw są naprawdę bardzo szkodliwe dla środowiska.
Nie kupować nowych rzeczy. W jakiejś tam skali czasu my, Podlasianie, możemy sobie trochę przedłużyć komfort życia. Trzeba byłoby blokować wszystkie rowy, którymi woda ucieka. To są rzeczy, które można zrobić praktycznie w ciągu jednego roku. Ale to są rzeczy, które wymagają znowu zmiany świadomości, takiej totalnej. Natomiast jak dotrzeć właśnie do tego, żeby w tej chwili nie udrażniać starych rowów melioracyjnych? Brakuje fachowców. Światem zaczynają rządzić politycy, którzy wcale nie muszą być fachowcami. Oni powinni korzystać z rad ludzi wykształconych i znających się na rzeczy, ale przeważnie tego nie robią.
Zaczynamy szacować koszty. To jest bardzo dobry kierunek, żebyśmy korzystali z tej wyceny i z rachunku strat i zysków.
Ja jestem taki typ Zorro, co to chciałby walczyć ze złem. I nie rozumiem, czemu ludzie nie chcą poświęcić odrobiny wysiłku ze swej strony, żeby dołożyć choćby maluteńką cegiełkę do powstrzymania tych zmian. Zamiast wymyślać nowe modele smartfonów, wymyślimy coś pożyteczniejszego dla ludzkości. Może jakieś sposoby wychwytywania dwutlenku węgla w atmosfery.
Nie wiem, co można zrobić. Niektórzy myślą o tym, żeby wyjechać z Podlasia. Tylko gdzie? Gdybym był w waszym wieku, to podejrzewam, że już by mnie tutaj dawno nie było. Pojechałbym gdzieś, gdzie nie ma ludzi. Nawet w jakieś ekstremalne, nie wiem, miejsce w sensie klimatu. Bo tam, gdzie jest dobry klimat, to tam z reguły jesteśmy my, ludzie.
Trzeba nas straszyć. To może jest to taki właśnie pęd ku zagładzie, który jest immanentnie związany z losem ludzkim. Nie docierają argumentów. Jeśli nie chcemy planować, jeśli nie chcemy przewidywać, nie chcemy robić krok po kroku czegoś, co by przed katastrofą nas mogło ustrzec, no to może po prostu trzeba kupić dużo wódki, bić w dzwony i czekać, aż ta katastrofa przyjdzie.
A zmiany przyjdą, jeśli nic nie zrobimy i podgrzejemy naszą planetę jeszcze bardziej. Po 2050 roku ruszy samonapędzający się mechanizm, którego nic już nie zatrzyma. Uruchamiać się będą i nawzajem napędzać kolejne sprzężenia zwrotne, pożary lasów, uwalnianie dwutlenku węgla i metanu stopniejącej wiecznej zmarzliny czy utrata morskiego lodu w Arktyce. Procesy te będą wzmacniać wpływ, jaki na klimat ma emisja gazów cieplarnianych związana z ludzką działalnością. Rok 2050. A jeśli nie zdążymy?
Była to audycja dokumentalna Anety Gałaburdy i Joanny Sikory Blisko, coraz bliżej. Wystąpili profesor Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej, profesor Andrzej Górniak z Uniwersytetu w Białymstoku, Maciej Maciejewski z Białostockiego Biura Prognoz, profesor Mirosław Radkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Cezary Werpachowski z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.